studia Radia Lublin Ilona Rogowska-Kryk, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o relacji pomiędzy terapeutą a klientem. Co wyróżnia terapeutę, co wyróżnia klienta w tej relacji? Jaka to jest relacja? Mówiłyśmy o tym, że to jest zawód zaufania publicznego, że możemy zaufać psychoterapeucie, że spotkamy się z autentycznością, że spotkamy się z osobą, która nie ocenia klienta. Oczywiście za tym stoi ogromny profesjonalizm, przygotowanie, wiele lat studiów, superwizje, grupy koleżeńskie. O tym też będziemy mówić, skąd to się bierze i dlaczego człowiek jednak potrafi pracować w tym zawodzie 20-30 lat i się nie wypala, bo w jakiś specyficzny sposób do tego jest przygotowywany. A spotyka się codziennie z klientami, z pacjentami, którzy przychodzą z ogromnymi problemami, to jest obciążające. A zatem co wyróżnia
terapeutę? Tak, tak. Właśnie to, co pani też powiedziała o tych granicach i o zasadach współpracy, one są naprawdę ściśle określone. I jeśli chodzi na przykład o kontakt, tak, że w trakcie terapii terapeuta nie może utrzymywać kontaktów ze swoim klientem.
Czyli zakumplować się.
Nie może. Nie może tego zrobić, tak, no bo jakby to jest zmiana umowy, kontraktu terapeutycznego. No nie będzie to wtedy tak skuteczna pomoc. Poza tym jakby mówi się, że też gdzieś tam na moich superwizjach ja się superwizuję w różnych, w tym i w TSR-ze, i w tym integracyjnym podejściu psychodynamicznym, też przy okazji różnych szkoleń, ale mówi się o tym, że okej, jest możliwa relacja po zakończeniu terapii, po kilkuletniej przerwie od terapii, jeżeli rzeczywiście ktoś się spotka ze swoim byłym klientem w jakiejś relacji towarzyskiej, może coś się zadzieć, przecież jakaś miłość, jakieś, nie wiem, przyjaźnie, ale to jakby trzeba trzymać swoje uczucia na wodzy, nie? I jeżeli pojawiałoby się ze strony terapeuty z kolei zauroczenie klientem, no to powinien przerwać z nim pracę, tak? Albo omówić, superwizować, mieć ją to ściśle po prostu pod kontrolą z superwizorem, no żeby nie zrobić krzywdy człowiekowi, któremu ufa. Ale też myślę o kontakcie, tak, że jakby ja pracuję w taki sposób, że są bardzo jasne ramy i ja nie piszę z klientami, klientkami SMS-ów, jakby nie doradzam jakby między sesjami, spotykamy się tylko na sesjach, a kontakt SMS-owy tylko jeżeli chodzi o odwoływanie wizyt, przekładanie, tak, żadnych telefonów, żadnych rozmów, też myślę bardzo ważne jest w pracy z nastolatkami, kiedy i rodzicami, tak, no bo z nastolatkami jak pracuję, to rodzice też są w kontakcie ze mną. I też jest bardzo ważna kwestia zaufania młodego człowieka, że ja za jego plecami nie będę z mamą lub z tatą o nim rozmawiać, że mama nie będzie dzwoniła lub tata i pytała, a co tam, jak tam, albo wie pani, to się stało w międzyczasie, proszę nam pomóc. W sytuacji naprawdę zagrożenia życia zdarza się, że mówię, że jakby się coś działo, że mogą do mnie dane osoby dzwonić, nie wiem, codziennie, jakby się coś zadziało, czy mama, tata, czy młody człowiek. Ale no to jesteśmy umówieni. Ja mówię, że jest taka możliwość, że jak będzie tak źle, że może to zrobić, przepraszam. Ale jakby nie wchodzę w żadne sytuacje. Zdarzało się, że jakiś klient tak mnie podrywał, to może za duże słowo, ale właśnie jakoś tak kokieteryjnie traktował. Ja od razu to ucinam. W ogóle nie wchodzi to w grę. I też myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też dana osoba wiedziała, bo niektórzy tak wchodzą właśnie w relacje, na przykład z płcią przeciwną, że nie potrafią inaczej i tak naprawdę jest to ich kłopot. I kiedy dowiadują się, że ja się na to nie zgadzam, na taki sposób rozmowy, że mi to nie odpowiada, to jest też ta autentyczność. Mówię, że nie chcę tak, proszę do mnie nie mówić, albo proszę nie używać takich słów, tak, że to jakby to nie jest w porządku, na przykład, że to są obraźliwe słowa, albo przekraczające jakieś granice. Dana osoba może wtedy zobaczyć, że nie jest odrzucona, tylko że ma powiedziane jasno, co wolno, czego nie, ale dalej ją akceptuje, tak, że w porządku, jest to mile widziana, dalej będzie uzyskiwała wsparcie, o ile ja jestem w stanie z tą osobą pracować, chyba że nie, no to wtedy mówię, że nie. Po superwizjach też. No ale żeby ta osoba wiedziała, że możemy razem pracować na przykład nad tym, że nie umie inaczej rozmawiać z kobietami. Nie? To jak to zrobić, żeby mógł albo mogła. Nie? Jak to zrobić, żeby inaczej traktować osoby tej samej płci na przykład. Nie? Więc są takie jasne zasady.
Bywa, że klienci boją się psychoterapeuty, psychoterapeutki, że właśnie zajrzy w te takie ciemne rewiry. Boją się tych swoich ciemnych rewirów?
No, myślę, że jeszcze niektórzy tak mają, że myślą, że my jesteśmy jasnowidzami, że jak patrzymy na osobę,
rentgen
to,
wokół.
To ten rentgen jest. Myślę, że niektórzy tak mają, nawet nie myśląc o tym jakoś szczególnie. Na pewno się zastanawiają, o co ta pani o mnie myśli. Ja robię notatki, zawsze uprzedzam na początku, że nie piszę nic. W ogóle pytam, czy mogę notować, a po drugie nie piszę jakichś ocen, interpretacji. Zapisuję fakty albo czasami myśl, która mi przyszła do głowy i nie chcąc przerywać o sobie, wrócę do niej, tak? Żeby też była spokojna, że ja tu nie analizuję, nie oceniam, nie diagnozuję. No, niektórzy nawet wprost mówią, że no, pani z tyloma psychopatami musi pracować, to na pewno pani jest ciężko. Ja mówię, że no, spokojnie, nie traktuję pani pana jak psychopatki na przykład, nie? No, niektórzy tak też jakoś próbują mówić o swoich obawach. Niekoniecznie wprost.
No, ale to też taki... Myślę, że taka rozmowa jest bardzo potrzebna. Kilka lat temu gościłam tu wielu psychoterapeutów i toczyliśmy taką debatę między innymi na temat tego, jak postrzegany jest ten zawód, jak on jest przedstawiany w mediach, w filmach na przykład. Jak jest wypaczany też ten zawód, jak oczywiście dla potrzeb kinematografii jest zbudowana barwna postać i zostałam zapytana, czy widziałam jakiś taki film, który no, kojarzy mi się z psychoterapeutą. No i oczywiście wymieniłam kilka jakichś takich filmów, które przyszły mi do głowy i powiedziano mi, że tutaj została zniekształcona ta rola i tam zniekształcona i tam oczywiście wyjaskrawiona. Więc no, nie mamy skąd się dowiedzieć tak naprawdę, na czym polega ta specyficzna relacja pomiędzy terapeutą a klientem.
Ale to też jest ważne, żeby samemu jako klient poczuć się, czy mi jest dobrze z danym specjalistą, czy ja się dobrze z nim czuję, czy potrzebuję kogoś bardziej, na przykład energicznego albo bardziej spokojnego, czy potrzebuję specjalisty tej samej płci, czy innej płci.
Czy ta chemia ma być, tak?
Też, ale też mój komfort, czy na przykład młodszą osobę, czy starszą, czy bardzo doświadczoną. Nie, jakby to też myślę ma znaczenie w tej relacji terapeutycznej, żebym ja czuła, że to jest odpowiednia osoba, że na przykład wybrałam ją świadomie i tak jak tak sobie myślę o tych castingach tak zwanych, tak, że ludzie przychodzą na kilka konsultacji do więcej niż jednego specjalisty, żeby sobie porównać, tak? Że ktoś na przykład więcej daje czasu, przestrzeni, jest bardziej wycofany.
Ktoś nie ocenia tak, jak poczuł się oceniany gdzieś indziej na przykład.
Na przykład.
Bo to, że my mówimy tutaj, że psychoterapeuta nie ocenia, to nie oznacza, że wszyscy psychoterapeuci nie oceniają, bo...
Na przykład ktoś ma taką mowę ciała, że spojrzał, tak, nie? I od razu czuć, że jednak ocenia.
A,
że
to się nie mogło zdarzyć coś negatywnego, że ocenił.
Tak, na przykład.
Bo to nie znaczy, że psychoterapeuci są świętymi ludźmi i po prostu zawsze są idealni,
nie są idealni.
Wiadomo. No. Tak jak wszyscy lekarze nie są, tak jak wszyscy dziennikarze nie są. I oczywiście są to zawody zaufania publicznego, ale różne sytuacje też się zdarzają. Mówimy o takiej teraz relacji wzorcowej, że taka powinna być i jest to pewien punkt odniesienia i można się w tym przejrzeć, porównując.
Tak, tylko jeszcze ja tak chcę być ostrożna w tym, co mówię, w takim sensie, że są różne nurty psychoterapii i naprawdę to, co ja mówię, żeby ktoś, kto teraz korzysta z terapii w innym nurcie, nie wiem, w psychoanalitycznym, na przykład w poznawczo-behawioralnym, gestalt i tak dalej, że może pomyśleć, ojej, ale mój terapeuta inaczej ze mną pracuje.
Na przykład ocenia?
Nie ocenia, ale na przykład więcej milczy, albo nie wiem, dużo dotyka, tak? Bo w gestalt jest więcej pracy z ciałem i to jest w porządku, tak? Jeżeli druga osoba mówi, że tak i to ma sens, bo jest na przykład, pracujemy nad tym, że, znaczy ja nie pracuję, tak? Ale ktoś pracuje nad tym, że druga osoba ma kontakt z ciałem bardzo mały i że chce to zmienić, tak? Więc praca z terapeutą w bezpiecznych warunkach, nie mówimy o żadnym nadużywaniu, mówimy o sytuacji, nie wiem, ustalenia, dlaczego na przykład ktoś bierze za rękę albo dotknie, tak? Albo w pracy grupowej. To myślę, to dużo by trzeba o tym mówić, ale żeby ktoś się nie wystraszył, że jego terapeuta pracuje z nim inaczej, to jest źle. Okej?
Okay? No, ale jeżeli ktoś się źle czuje w relacji z terapeutą, jest oceniany, no to tak. Może się ta lampa
warto
zapalić.
Sobie zaufać, że jeżeli mi coś nie pasuje w tym kontakcie, jeżeli jakoś jestem ostrożna, szczególnie nieufna wobec tego specjalisty, no to pewnie. Proszę sobie dać szansę spróbować z innym.
I zawsze można pójść i zapytać innego, czy to jest w porządku.
Na przykład, tak, porównać sobie też, nie?
No bo cały czas rozmawiamy o tym obszarze, gdzie nie jesteśmy w szkole uczeni o emocjach. Nie jesteśmy w szkole uczeni o tym, jak wygląda relacja z terapeutą, z psychologiem. Tak. No przecież nie wszystkie dzieci w szkole korzystają z psychologa. Czy, ja nie wiem, czy teraz psycholog w szkole, ale szkole jest. Czy ewentualnie z pedagoga. Za moich czasów to raczej nikt z tego nie korzystał, więc to nie było potrzebne.
Tak, tylko psycholog szkolny jest w innej roli i to nie jest relacja terapeutyczna. Też czego innego można oczekiwać od psychologa szkolnego niż od psychoterapeuty. Jakby wielu ludzi też rzuca do jednego worka zawód psychologa, nie? A psycholog naprawdę ma różne, czy psycholog sądowy, czy psycholog kliniczny, czy psycholog dzieci, tak? Psycholog w biznesie, psycholog... No, naprawdę nie można tego jakby oczekiwać tego samego od kogoś, kto jest psychologiem, ale na przykład ma wąską dziedzinę swojej pracy. Psycholog szkolny ma mnóstwo obowiązków, łącznie z jakimiś formalnościami związanymi z jakimiś często też stypendiami, różnymi sprawami.
Ale potocznie myślimy o tym człowieku jako o lekarzu dusz. Że otwieramy się przed nim, że otwieramy takie najskrytsze zakamarki. Przed psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą. Więc stąd człowiek oczekuje takiego zaufania, myślę.
I ma prawo tego oczekiwać. Jeżeli na przykład jakiś psycholog złamie jego zaufanie, zrobi coś nie w porządku, możemy mieć wątpliwość. Ja miałam taką sytuację też, tak jak tej pani, wy państwo pewnie wiecie, tak? Psychologowie i psychoterapeuci powinni korzystać z psychoterapii własnej. To nawet nie tyle jednorazowe, jak ktoś wykonuje ten zawód przez lata, no to regularnie co jakiś czas, tak? I też miałam własne takie doświadczenie, gdzie faktycznie akurat pracowałam online. No, psychoterapeutka różne rzeczy robiła, których nie powinna robić. Ona wiedziała, że ja też jestem specjalistką. Nie wiem, może bardziej koleżeńsko próbowała mnie traktować, ale to nie było w porządku. Zrezygnowałam z tej terapii, więc myślę, dobrze jest skonsultować, jak mamy wątpliwości, poczytać. Posłuchać po pierwsze z siebie i stwierdzić, jeżeli coś jest nie w porządku, po prostu reagować. Czasami można to gdzieś zgłosić innym specjalistom. Nie? Jest też coś takiego jak sąd koleżeński. Też mówimy o takich poważniejszych sprawach, tak? Ale pewnie, że tak. Psycholog nie jest święty w takim sensie, że nie, może powiem tak niezbyt kulturalnie, nie jest świętą krową, która może wszystko, tak? Tak. Brzydko mówiąc.
Ale rozmawiamy o poważnych sprawach, poważnych sprawach.
Tak, i też myślę, że czasami, jeżeli zdarzają się jakieś trudne sytuacje, no to na pewno trzeba na nie reagować i... No i też mam takie doświadczenia z ludźmi, którzy do mnie przychodzą czasami, no naprawdę tak jest, po różnych konsultacjach u licznych specjalistów. I bywa, że faktycznie są rozżaleni, są rozgoryczeni i oceną albo próbą mówienia im, jak mają żyć. A jakby psycholog nie jest od pouczania, to nie jest pedagogiczna funkcja. Pedagog ma bardziej takie właściwości, zadanie, tak, żeby mówić, uczyć, jakby wychowywać. Mówimy też o szkole, ale psycholog ma rozumieć, dlaczego ktoś coś robi, jakie są tego mechanizmy, do czego to zmierza. Nie może kogoś pouczać i jakby właśnie być tą świętą krową, która będzie, no nie mam lepszego słowa, przykro mi, mam nadzieję, że nie urażam tym określeniem, ale która po prostu zjadła wszystkie rozumy i jej nie można tutaj nic złego powiedzieć.
Albo panem
się
Bogiem,
nie myli,
prawda?
W żadnej kimś sprawie.
Mistrzem, który wie wszystko najlepiej.
Czyli powinien umieć powiedzieć psychoterapeuta, przepraszam, pomyliłam się na przykład, tak? Albo tu chyba coś zrobiłam nie tak. Czy pani tak się poczuła, że to coś z mojej strony było nie w porządku, tak? Żeby gdzieś tam się też zorientować, co dla kogo jest w porządku, a co
na
nie.
Na początku naszej rozmowy powiedziała pani, że w pani podejściu, w pani pracy najważniejsze jest to, żeby wsłuchać się w drugiego człowieka i odkrywać go, bo każdy człowiek jest inny. To jest jak oddzielna galaktyka, to już od siebie dodam. I naprawdę różnimy od siebie. Mhm. Nie można nadać ram temu człowiekowi. Nie.
Ja też jeszcze pomyślałam, wie pani, bo tak jak też rozmawiamy o tej relacji terapeutycznej, to jest długi temat i wiele na pewno można o tym mówić.
Ale moglibyśmy konferencję w radiu tygodniową.
Tak, i o różnicach w poszczególnych nurtach, jak to jest w tej relacji w ogóle.
To by było bardzo ciekawe.
Tak, ale też pomyślałam sobie o tym jeszcze, co jest ważne, bo o tym zapomniałam wcześniej powiedzieć, o tym, że psycholog w kontakcie z danym konkretnym człowiekiem i nieważne, że to jest człowiek, który przychodzi do nas na przykład z hasłem depresja, jak setki innych ludzi na przykład. Jakby to jest konkretny człowiek, jeden, jedyny, z jedyną niepowtarzalną historią i na przykład jakby nie możemy zakładać, że my już wiemy, że a, depresja, no to już po prostu wypalenie zawodowe i skreślamy kogoś, nie, że a, to wszystko wiadomo, to depresja. Nie, absolutnie nie. Ale chcę zwrócić uwagę, że między każdym człowiekiem, który przychodzi do gabinetu, a psychoterapeutą może zachodzić i zachodzi takie zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia. To też jest zjawisko, które zwykły człowiek, mama, tata, przyjaciel nie zauważy, nie zna się na tym, nie wie jak to działa. To są zjawiska, które się dzieją nieświadomie, a specjalista jest od tego, żeby właśnie uświadamiać sobie, że właśnie to zachodzi, żeby to superwizować, omawiać i wiedzieć, co z tym zrobić, żeby to doświadczenie przeniesienia było użyteczne dla klienta. A są to zjawiska, które polegają w skrócie na tym, że osoba po prostu funkcjonuje w jakiś sposób od lat, w jakichś relacjach swoich z bliskimi, ważnymi, tak zwanymi obiektami, osobami i samoistnie po prostu wchodzi w te relacje w jakimś stylu, w jakiś sposób, tak? I że czasami rzutuje na terapeutę, bardzo często rzutuje na terapeutę swoje emocje, myśli, które ma do innych ważnych osób w swoim życiu. Nawet może być to nieuświadomione. Oczywiście nie o to chodzi, że specjalista ma się tego wszędzie doszukiwać. O, na pewno, tu jest przeniesienie, przepraszam, tak? No nie, to nie musi tak być, ale żeby jakby jak czuje, psycholog pracuje też na swoich emocjach, na swoim ciele, jak czuję jakiś dyskomfort, żeby się zastanowić, oho, czy ja teraz nie reaguję przeciwprzeniesieniowo na tego klienta, że on we mnie wzbudził emocje, które na przykład miał do kogoś ważnego w swoim życiu i ja teraz reaguję zgodnie z jego emocjami, tak jak on jest jakby doświadczony w swoim życiu, nie? Że tak na mnie wpływa w swojej rozmowie, że ja nawet nie wiem, dlaczego tak na niego reaguję. Jestem zaskoczona, o matko, przecież w życiu tak nie reagowałam. To są zjawiska, które się dzieją między ludźmi i to są zjawiska w terapii bardzo częste i wtedy właśnie jest ta superwizja potrzebna również. Dlatego ja ciągle tak podkreślam, żeby zobaczyć, co tu się mogło zadziać i jak zachować się, jak zareagować, żeby klient nie miał potwierdzenia. Dobra, moja terapeutka zachowała się tak samo jak moja mama, czyli ze mną rzeczywiście jest coś nie tak, ja jestem w ogóle do bani, tak? Tylko żeby psychoterapeutka mogła zareagować inaczej, bardziej korekcyjnie, tak? Na przykład, jeżeli to były, bo zwykle to są złe doświadczenia, czy takie właśnie szkodliwe nawyki, mechanizmy, które można zmieniać, modyfikować.
Bo klient przychodzi po nowy model, bo tak. Coś zdrowego, jeśli
bo widzi, że tamten się nie sprawdza. Mm-hmm. On był potrzebny kiedyś, nie bez powodu, taki mechanizm sobie wypracował, ale ten mechanizm już często jest nieużyteczny po latach, tak? Tylko teraz jak go zmienić, jak się tak nauczyło przez tyle lat, ale da się. Nie?
Ta praca, w zależności od tego, czy to jest dorosły, czy młodzież, czy parę, wygląda inaczej. Mogłaby pani o tym opowiedzieć?
Tak, tak. Też w tej relacji to są takie główne różnice. Myślę, że ja dużo mówiłam o tej pracy indywidualnej z klientem, ale jeśli
chyba
chodzi...
Chyba tego jest najwięcej.
Tak, jest najwięcej. No, ale tak myślę sobie, jeśli chodzi też o pracę z młodymi ludźmi, to bardzo ważne jest to zaufanie. Przepraszam, żeby powiedzieć temu młodemu człowiekowi, że to, o czym rozmawiamy, o jego sprawach, zostaje tutaj w tym gabinecie, że ja nie będę rodzicom mówić bez jego zgody nic. Rodziców też o tym od razu uprzedzam, że czy się na to godzą, że ja po prostu nie będę mogła mówić im o różnych sprawach. Dziecko może powiedzieć wszystko, co się działo na tej sesji, wszystko, co chce, co ja mówiłam, co robiłam przeciutko. Ale ja nie mogę. Mogę powiedzieć ogólnie, na przykład jaki był temat spotkania, że dzieci potrzebują, w sensie młodzież, bo tak jak mówiłam, pracuję z nastolatkami, również, że potrzebują często obcej osoby i nawet jakby najlepsza mama, najlepszy tata nie zastąpi specjalisty. I stąd młody człowiek, na przykład dbający w danym momencie swojego życia o taką autonomię, niezależność, może mimo tego, że rodzic jest najlepszy na świecie, nie chcieć z nim o czymś rozmawiać. I to jest naprawdę w porządku. Wielu rodziców to szanuje i ja im to mówię, że jeżeli stanie się podczas tej sesji coś, co mnie wystraszy, będzie zagrożone życie lub zdrowie, ja im o tym powiem, absolutnie. I jestem z nimi w kontakcie, ale też młody człowiek się cieszy, że ma miejsce, gdzie może zapytać o różne rzeczy. Oczywiście często potrzebuje czasu, choć bywają i osoby, które na pierwszym spotkaniu mówią bardzo odważnie o swoich różnych sprawach. Jednak jak mówię o tej relacji, to inaczej jest jednak być w relacji terapeutycznej z młodym człowiekiem, który jednak ma do dorosłych dystans, bo jednak to są ci dorośli, tak? Więc to jest trochę inaczej, że trzeba też umieć, inaczej się rozmawia z młodzieżą niż z dorosłymi. Trzeba też dać, myślę, szanować ich granice. Jeżeli też mam takie młode osoby, miewałam i mam, które w kontakcie, które mówią, że na przykład nie chcą o czymś mówić, dbają o swoją prywatność i to ja tego nie interpretuję w kategoriach oporu, tylko troski o siebie, tak? Że dlaczego komuś obcego mają mówić różne rzeczy? Też mają różne doświadczenia z dorosłymi. Absolutnie to rozumiem. Więc jakby też widzą, że nie naciskam, nie zmuszam. Mówią tyle, ile chcą. A jeżeli nie mówią, to ja coś mówię. Czasami nie wiadomo, co zrobić na danej sesji. Bo przyszedł młody człowiek, mówi, że on chce przyjść, ale w sumie to nie wie po co i nie wie, o czym ma mówić. I jak się zadaje pytania, to też czasami niewiele jest w stanie powiedzieć. Ale to też jest fajne, jak odczuję, że to też jest w porządku. I ja coś mogę wtedy próbować mówić, a może ma jakieś pytania o pracę psychologa, albo pytam jakąś codzienną sytuację, nie wiem, jak spędził dzień młody człowiek. Także to zaufanie powoli się też buduje.
A bywa, że jest cisza, że jest
milczenie? Tak, bywa. No i wtedy czasami się śmiejemy, bo też, żeby młody człowiek się nie czuł jakby winny znowu, że o, no to pani psycholog nie rozmawia ze mną, bo ja powinienem i zachowałem się nie tak. Młodzi naprawdę dużo na siebie biorą. Więc jakby ja się staram jakoś to rozładować. Są też różne sposoby pracy z młodzieżą. Są karty terapeutyczne, niektórzy chcą. Czasami telefon komórkowy pomaga, że ktoś się chce podzielić, pokazać jakieś fajne zdjęcie, które zrobił ostatnio, albo nie wiem, żeby trochę nas wdrożył, nas specjalistów w swój świat, nie wiem, wirtualny. Nie, żeby pokazał, nie wiem, w co gra, bo to też jest jakiś sposób na nawiązanie kontaktu. Zupełnie inny niż jak pracujemy z dorosłymi. Więc to też nawet zwracanie uwagi na ubiór, na wygląd, to jest tak ważne dla młodych ludzi. Zauważenie, że coś zmienili bardzo często, nie? Że mają inne paznokcie, na przykład dziewczyny też widzą, czują się ważne. I to mówię w kategoriach też jakby z kobietami, które przychodzą do mnie do gabinetu. Rzadko kiedy wymieniam się informacją, że fajne masz paznokcie, tak? Do klientki, czy pani ma, bo raczej w taki sposób się zwracam. Ale do młodej dziewczyny, która na przykład właśnie robi te paznokcie bardzo ostre, bardzo długie, trzyma je tak, żeby było widać i widać, że chciałaby, żeby to było zauważone. To już inaczej się też na początek rozmowa o paznokciach może się za chwilkę przerodzić w rozmowę o samookaleczeniu, tak? Więc jakby to też jest ważne, żeby sprawdzać gotowość młodzieży. A jeśli chodzi o pracę z parami, to też jest taka najważniejsza moim zdaniem różnica polega na tym, że jak przychodzą dwie osoby po pomoc, to zaufanie buduje się na tym, że ja nie mogę stać po stronie żadnej z tych osób, tylko po stronie ich jako pary.
Bardzo trudne to musi być. W ogóle wyobrażam sobie, że to jest bardzo, bardzo trudny zawód. Zawsze z podziwem na państwa patrzę.
No, myślę, że to jest trudne, ale też i piękny zawód. Naprawdę jest bardzo piękny. Bardzo poruszające są chwile. No, gabinety.
Ale ciągle ma pani do czynienia z takimi bardzo poważnymi tematami, krytycznymi czasem. Duża odpowiedzialność za tego człowieka. Jak właśnie jest z tą odpowiedzialnością za klienta?
No całe szczęście ja już się nauczyłam nie brać takiej odpowiedzialności na siebie, bo to też jest ważne w toku naszego szkolenia specjalistycznego, terapeutycznego. Człowiek, który do nas przychodzi, jest odpowiedzialny za swoje życie, nie? My jesteśmy od tego, żeby go wspierać, mu pomagać. Oczywiście też jesteśmy w jakiejś części odpowiedzialni. Wpływamy na to, co ten człowiek robi, co myśli, w jakimś sensie jesteśmy ważnymi osobami, nawet czasami bardzo ważnymi dla danej osoby.
Na przykład pomaga otwierać pewną puszkę, która była bezpiecznie zamknięta.
Tak.
A w tej puszce na przykład są cierpienia.
Tak.
No i co? I na przykład pojawia się płacz, rozpacz się może pojawić.
I nie ma co się tego bać. Nie ma co się tego bać. Nie?
Ale mija ten czas wizyty i co się dzieje potem z takim pacjentem?
To jakby odpowiedzialny terapeuta jest za to, żeby zadbać o tę osobę, żeby dopilnować, dać jej czas, czasami chwilkę przedłużyć sesję, jak trzeba, albo zapytać, jak sobie poradzi po wyjściu stąd. Czy czuje, że jest w stanie opanować sytuację, czy będzie potrzebna jakaś inna pomoc? Czy trzeba, żeby ktoś po nią tu przyszedł? Żeby nie została sama, że kończymy i do widzenia, nie obchodzi mnie, co się z tobą dzieje. Nie,
bo
słyszę
się o takich sytuacjach rozgrzebanego, za przeproszeniem, pacjenta, który po prostu wychodzi w jakiejś rozpaczy.
Myślę, że większość psychoterapeutów nie powinna tak robić. Raczej może tak się klient-pacjent czuć, że został zostawiony z niczym. Myślę, że jednak większość psychoterapeutów to są rzetelni, sensowni specjaliści, którzy na to sobie nie powinni pozwolić. Myślę, że również to rozgrzebanie emocjonalne to jest coś takiego, że w ogóle dotknięcie jakichś emocji, nie? Ale trzeba znaleźć czas, żeby to zaopiekować, zamknąć jakiś etap i do tego wrócić. Czasami zrobić sesję wcześniej, dodatkowo taką trochę interwencyjną, jeżeli
czyli
jest taka potrzeba.
Czyli na tym polega ta odpowiedzialność, żeby widzieć
i zareagować.
Do czego może doprowadzić poruszenie. Na przykład
podejmować decyzję, czy na tej sesji zaczynamy ten temat, czy go zostawiamy, bo jest za mało czasu na przykład. I może się to właśnie tak skończyć, jak pani powiedziała. Mhm. No, tak.
No właśnie parę. Nie staje pani po żadnej ze stron.
Mhm. Nauczyłam się tak. Tak. Myślę, że bardzo czasami jest to trudniejsze, bo do kogoś nam może być bliżej, też jeśli chodzi o płeć, tak? Przychodzą często jednak pary kobiet i mężczyzn. No ale tym bardziej staram się dbać o tych panów, jak przychodzą ze swoją kobietą na sesję, żeby wiedzieli, że ja nie będę z powodu płci bliżej z nią. Nie, staram się to robić, tak żeby też jakby zaopiekować się tym, że podkreślić, że oboje ci państwo są ważni tutaj.
Że... A bywa tak, że przepraszam, że przychodzi mężczyzna z kobietą na terapię, a po drugiej stronie jest psycholog, czy psychoterapeutka kobieta i psychoterapeuta
tak
mężczyzna.
Oczywiście, też tak znam też osoby, które tak pracują, to myślę, że świetna forma pracy, ja tak nie pracuję. Ale polecam, jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład z powodu, często no właśnie większość terapeutek to są jednak kobiety, jeżeli jakiś mężczyzna przez to nie idzie na terapię ze swoją kobietą, to jest też fajne wyjście. Znaleźć sobie taki tandem, tak, terapeutyczny i w Lublinie też są takie możliwości. Mhm.
No tak, ale pani obejmuje taką mocną rolę osoby, która ma przed sobą dwie osoby, dwie strony, dwie płcie i musi zachować się obiektywnie w tej sprawie. Jak to się udaje? Jak to pani wypracowała?
To jest na pewno trudne i na pewno jeszcze nie jestem jakąś na przykład mega ekspertką. Myślę, że jeszcze bardzo dużo się będę uczyła akurat w pracy terapeuty par. Ale jeszcze przede mną też kolejne szkolenie roczne w tym akurat zakresie, ale myślę, że to jest jakby, chodzi przede wszystkim o myślenie, tak? Że nie jest mi bliżej do myślenia, rozumienia jednej ze stron, tylko że każda ma swoją rację i to jest w porządku. Każda widzi rzeczywistość zupełnie inaczej, tą samą rzeczywistość. I to nie jest tak, że jedna osoba kłamie, a druga mówi prawdę. Obie mówią prawdę, tylko swoją. Tak widzą to, co się między nimi dzieje. Chodzi o to, żeby wypracować z nimi jakiś trzeci sposób widzenia tej sytuacji. Nie ten tej pani lub tego pana, tak, tylko coś nowego, co ich jakoś zbliży do zrozumienia tej drugiej strony, ale nie wyrzekania się swojego zdania, tylko na przykład modyfikacji jakiejś. Być może faktycznie stwierdzenia, że można coś zobaczyć inaczej i faktycznie zrezygnowania ze swojego punktu widzenia, ale to nie jest celem, żeby przekonywać jedną stronę do drugiej. Często właśnie pary, i to jest właśnie taki trochę falstart, jak przychodzą z nadzieją, że ja tutaj naprawię tą drugą osobę i powiem jej, że to rzeczywiście ta pani ma rację. Tak?
A ta jest winna.
Tak. Chodzi o to, żeby jednak te osoby czuły, że mają tyle samo czasu, że ja nie rozmawiam dłużej na przykład z osobą, która chętniej mówi, łatwiej jest jej mówić o sobie, że staram się to wyważać w tym kontakcie, mówić o wiedzy na temat mężczyzn, kobiet, tak? Jeżeli to są pary jednopłciowe, no to jak wyglądają związki par jednopłciowych. A czasami to są też takie diady, czyli przychodzi na przykład mama z córką, dorosłe, dwie dorosłe osoby bliskie dla siebie, tak, które też chcą pracować nad swoją relacją, to też jest jeszcze inaczej, ale myślę, że taka najważniejsza kwestia w tej relacji, żeby one czuły, te osoby, że ja jestem dla nich obu tak samo, że ja nie jestem bliżej z żadną z nich i chcę im pomóc, żeby rozwiązały swój problem, żeby lepiej się dogadały, lepiej się komunikowały w jakiejś sprawie, i żeby zrozumiały, skąd się biorą takie, a nie inne ich problemy. No to jest bardzo trudne.
Jak to jest mieć wgląd w myśli, w emocje, w uczucia innych ludzi i to większy wgląd niż czasem partner miewa czy przyjaciel. Idzie pani ulicą, widzi pani tylu ludzi, a przez te prawie 20 lat no, tysiące historii i to takich bardzo bliskich, bardzo blisko widzianych. Mhm. Jak się pani z tym czuje?
Dobrze. Ja się nauczyłam jakby nie myśleć po pracy. Po pracy nie jestem psychologiem, psychoterapeutką.
Wow.
Tak. I znam coraz też więcej koleżanek, które tak funkcjonują. Kolegów trochę mam mniej w tym zawodzie, ale mam też.
I to jest to profesjonalne podejście.
Z moim zdaniem tak. No, jakby nie da się długo... Ja zamierzam naprawdę pracować do śmierci.
Może mi się
coś zmieni. Mam nadzieję, że nie, ale tak. Tak, żeby mieć po prostu zdrowy dystans. Tak, że tu jest moja praca, uwielbiam swoją pracę, wykonuję ją jak najlepiej potrafię, ale to jest moja praca, zostawiam ją, w domu nie ma tematu pracy, nie wolno mi rozmawiać z bliskimi osobami o tym, co tam dzisiaj, jaki klient, absolutnie nie robię, z nikim nie rozmawiam, również z koleżankami, psychoterapeutkami, psolożkami, które do mnie odsyłają swoich na przykład klientów. Z jakichś powodów też im nie mówię, czy do mnie przychodzą, czy nie przychodzą, czy ze mną pracują, jak to idzie. Nie wolno mi tego robić. Nie jesteśmy plotkarzami i jakby mam naprawdę ciekawsze rzeczy, bez obrazy oczywiście, ale żeby żyć swoim życiem.
Mm-hmm.
Tak, żyć swoim życiem, mieć różne fajne zajęcia, żeby móc też odreagować pracę i móc być w pełni po prostu przygotowaną do kolejnego dnia w tym zawodzie.
Takie kompetencje trzeba mieć, zanim się podejmuje takiej pracy, czy się też nabywa w trakcie studiowania, w trakcie też superwizji. Mm-hmm. Czy pani w sobie te kompetencje po prostu miała? Stawiania granic?
Nie, na pewno też się bardzo dużo nauczyłam i bardzo się rozwinęłam przez wszystkie lata swojego życia. I na pewno osoby, które do mnie przychodzą po pomoc, nie są w stanie sobie wyobrazić, jaką byłam osobą, jak byłam na przykład małym dzieckiem, nastolatką czy młodą dorosłą. Więc wiem po swoim życiu, że bardzo wiele można
zmienić. Można
się rozwijać cały czas i uczyć się radzić sobie z różnymi sprawami. Nie bez powodu, tak jak wszyscy mówią, tak? Ludzie idą na psychologię, bo mają swoje problemy. Ja mówię, no przecież wszyscy mają swoje problemy, ale na przykład niektórzy chcą je bardziej rozwiązać, na przykład nie odkładają ich w czasie. A ja, jak już pani pyta, to też odpowiem, że ja bardzo zawsze czułam, że jestem bardzo empatyczna. Zawsze taka była. Myślę, że jest sporo też takich osób tak predysponowanych po prostu od początku, tak? I to się przydaje, ale nie sama empatia, to nie wystarczy, nie? Mhm. Trzeba się bardzo dużo nauczyć i uczyć cały czas w swoim zawodzie.
Empatia bywa też ogromną pułapką.
Tak.
I trzeba sobie umieć z nią radzić.
No jasne. Jasne, że tak.
Jeśli państwo mają jakieś komentarze, jakieś pytania dotyczące relacji pomiędzy terapeutą a klientem, to zachęcam. Licencja na życie na Facebooku. Tu można pytać, tu można dzielić się swoimi opiniami. Jeszcze podsumujemy tę naszą rozmowę. Wrócimy za chwilę do dyskusji na temat relacji pomiędzy terapeutą a klientem.